Witam Państwa o poranku, godzina 7.16, to my jesteśmy trochę spóźnieni, ale nic, to nadrobimy wszystko tak, żeby dojechać do godziny 9 punktualnie. Witam Państwa bardzo serdecznie na falach FM, na www.net.fm w internecie i widzimy się, tak, a nie to słyszymy się, także na kanale YouTube Radia Wnet. Dzisiaj mamy 23 września, piątek. Dożyliśmy do końca tygodnia, chociaż ten tydzień w informacje przeróżne obfitował, ale dopiero ciekawie to będzie przed nami i od przyszłości dzisiejszą audycję rozpoczniemy, skoro wchodzimy w jesień, to politycznie w Europie jesień rozpocznie się wyborami w Italii, w Rzymie. Jest Piotr Kowalczuk, korespondent Polskiego Radia i Tygodnika do Rzeczy. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
My jesteśmy spóźnieni, ale wydaje się, że wybory we Włoszech w niedzielę odbędą się terminowo. Kto wybierze, kogo wybierze, co się będzie działo w niedzielę w Rzymie i w innych włoskich miastach i wioskach?
No, odbędzie się głosowanie, z tym, że tym razem niewybranych zostanie 945 parlamentarzystów, a 600, 400 deputowanych i 200 senatorów, ponieważ zmniejszono liczbę parlamentarzystów o 1/3, żeby sprawniej rządzić, a przede wszystkim, żeby było trochę taniej. Trochę trudno przewidywać to, co się stanie, dlatego że zgodnie z włoskim prawem na 15 dni przed wyborami nie wolno ogłaszać wyników sondaży. Te dwa tygodnie przed wyborami, no, zawsze są najważniejsze, to jest finisz. Padają różne deklaracje, odbywają się różne wiece. Właściwie trudno w tym okresie czasu uciec od wyborów, bo one wyciekają z radia, z telewizji, ze wszystkich gazet. To jest naturalnie naczelny temat w tej chwili, no, oprócz oczywiście groźby Putina, że użyje broni nuklearnej. Więc musimy się opierać na tym, co było, jeśli chodzi o sondaże, dwa tygodnie temu i wynikało z sondaży, że bezapelacyjnie wygra koalicja centroprawicowa i to nawet w takim stosunku, że będzie miała 2/3 wszystkich parlamentarzystów, co pozwala na przeprowadzenie samodzielnie zmian konstytucyjnych. Czy tak będzie, nie wiadomo, to będzie to zadanie bardzo trudne dla centroprawicy. Pojawiają się sugestie na podstawie różnych tam kalkulacji, że być może problem w Senacie będzie miała centroprawica, że tam nie będzie miała takiej większości, no ale o tym informują media lewicowe, do których trzeba podejść tutaj, jak i zresztą do wszystkich mediów zorientowanych politycznie, z dużą rezerwą.
Zresztą o tyle trudny jest ten opis dziennikarsko-politologiczny, że we Włoszech inaczej niż w Polsce na dwa tygodnie przed wyborami nie można publikować sondaży, o czym mówiliśmy w naszej ostatniej rozmowie, co też powoduje, że ta końcówka kampanii przynajmniej dla obserwatorów jest nieco niejasna i jakby poruszamy się trochę po omacku.
Znaczy, sytuacja wygląda tak, że sondaże nie wolno publikować, ale można je robić. I naturalnie te partie, które biorą udział w wyborach, wiedzą o wynikach sondaży. No i z reakcji, z tego, co się słyszy, można wnosić, że lewica no, pogodziła się już z porażką, powiedzmy w ten sposób.
I że wiedzą, jaki mniej więcej będzie wynik, no to skoro nie możemy sondaży omawiać, nie wiemy, jakie będą wyniki, też powiedzmy, kiedy się głosowanie skończy, bo to też trochę inaczej niż w Polsce. Włosi, zdaje się, dłużej głosują niż my.
O 23 w niedzielę skończy się, o 23 w niedzielę poznamy wyniki exit polls, czyli tych na podstawie sondaży robionych przed punktami wyborczymi. No mniej więcej o 2/3 w nocy będzie wiadomo, kto wygrał. Tak podejrzewam. Ale to wszystko się komplikuje z tego względu, że mamy mieszaną ordynację wyborczą. 1/3 okręgów wyborczych to są jednomandatowe okręgi, a 2/3 no, głosowanie tam odbywa się metodą proporcjonalną i żeby to wszystko wyliczyć, jest oczywiście trudno, potrzeba na to czasu, ale jak mówię, 2/3 w nocy będziemy wiedzieli, kto wygrał wybory i na pewno już wtedy przegrany pogratuluje zwycięzcy i obudzimy się, wszyscy tutaj mają nadzieję, mówię o zwolennikach centroprawicy, czyli większości Włochów, że obudzą się w innej Italii.
Panie redaktorze, to mamy tą techniczną część rozmowy za nami, a teraz to część opisowa. Czym żyła Italia, czym żyli Włosi na ostatniej prostej kampanii? Jakie tematy były dominujące?
No, jeden z dominujących tematów to było to, że bodaj w poniedziałek, a może we wtorek, już nie pamiętam, szef koalicji centrolewicowej, Enrico Letta, były premier, pojechał do Berlina. Spotkał się tam z kanclerzem Scholzem i z szefem SPD Larsem Klingbeilem. Otrzymał od nich pełne poparcie, a nawet Klingbeil powiedział, że w Italii grozi powrót faszyzmu. No i oczywiście oburzenie jest ogromne, no bo głosujemy we Włoszech. Szukanie poparcia za granicą jest w tym przypadku no niezbyt mile postrzegane, bo to są włoskie wybory.
A właśnie, to się dzisiaj Piotr Kowalczyk, goście w Radia Wnet, panie redaktorze, prosto z Rzymu, tu się zatrzymajmy, bo to jest ciekawy wątek, jak społeczeństwo włoskie, jak naród włoski reaguje na taki europejski kontekst swoich wyborów, że to są wybory komentowane, że się doradza, że się pomaga, że się wskazuje. Na ile Włosi mają taką dumę narodową, że nie życzą sobie wtrendów, a na ile właśnie oczekują i są podatni na wpływy z zewnątrz?
Nie wiem, jeszcze może dopowiedzmy sobie, że dzisiaj La Repubblica, czyli druga gazeta Italii, praktycznie rzecz biorąc organ prasowy Lewicowej Partii Demokratycznej, na pierwszej stronie akcentuje słowa pani von der Leyen, szefowej Komisji Europejskiej, która powiedziała, że jeśli sprawy się skomplikują, posiadamy instrumenty, by na to zareagować. Oczywiście to wszystko odnosi się do wyniku wyborów we Włoszech. Więc jak na to kto reaguje? Naturalnie zwolennikom lewicy to się bardzo podoba, a zwolennicy prawicy powiadają, że to jest wyrzeczenie się suwerenności i że przede wszystkim no, zagranica i Unia Europejska popełnia gruby faul. Włosi opisują rzeczywistość polityczną sięgając po słownictwo futbolowe, ponieważ to jest to kraj futbolocentryczny. I wczoraj te reakcje kanclerza Scholza, szefa SPD, jak i pani von der Leyen określono jako wejście z wysoko uniesioną nogą na czerwoną kartkę. Ale mówię oczywiście o zwolennikach prawicy. Więc oczywiście zwolenników centroprawicy jest więcej i w związku z tym no, więcej większości Włochów tego rodzaju sprawy się nie podobają. Ale są i tacy, którym to zupełnie nie przeszkadza i wierzą w to, co opowiada propaganda lewicowa, że wróci faszyzm, że Włochy wystąpią z Unii, wystąpią ze strefy euro, z NATO i że będą sojusznikiem Putina. Bo takie rzeczy opowiada przyparta do ściany lewica, oczywiście wszystko to jest niemożliwe.
Mówi Giorgia Meloni, czyli ta osoba, która pewnie będzie premierem, czy prawie na pewno będzie premierem, liderka koalicji centroprawicowej, pierwsza kobieta, która ma szansę zostać premierem Włoch, które no, mają tą kulturę macho bardzo ugruntowaną i to jest też pewien przełom, pewna rewolucja we włoskiej płycie, że kobieta jest liderem.
No tak, to prawda. Co mówi na te wszystkie zarzuty czy ponure prognozy Meloni? No, że to jest propaganda. Składała wielokrotnie deklaracje lojalności, jeśli chodzi o przynależność Włoch do Unii, przynależność Włoch do NATO i powiada, że jak i zresztą wszyscy w tej chwili przywódcy tych partii tworzących koalicję centroprawicową, że w tym względzie nie ma żadnych ale, stuprocentowo jesteśmy członkami NATO, jak i Unii Europejskiej, całkowicie potępiamy Putina, jesteśmy za sankcjami nałożonymi na Rosję, chociaż nas to boli. Przedtem takich deklaracji jasnych nie było, teraz tutaj znowu wszyscy przysięgają, że będzie właśnie wszystko w ten sposób.
I że tak to będzie wyglądać. To jeszcze na koniec dwa słowa o tym, co właściwie proponuje na ostatniej prostej Giorgia Meloni, bo nawet w polskich mediach pojawiają się jej nagrania, gdzie chodzi, gdzie się pokazuje takie bardzo dynamiczne, kręcone z ręki przez Giorgia Meloni filmy, jaki jest styl tej kampanii na ostatniej prostej.
No, jeśli chodzi o panią Meloni, to jest bardzo polityk, bardzo dynamiczny. Ona sama mówi, że jeśli trzeba, to ona nie mówi, a krzyczy, niczego i nikogo się nie boi. I przy tym jest bardzo konsekwentna. Niemal w żadnej sprawie, poza stosunkiem do Węgier, nie zmieniła zdania. Podkreślała, bo rzeczywiście były tam ożywione kontakty między braciami włoskimi a rządem węgierskim. No i w tej chwili oczywiście ze względu na prorosyjską politykę Węgier, Meloni się od Węgier odcina. Co proponuje? Przede wszystkim zmianę ustroju państwa, ustrój prezydencki, czyli prezydent wyposażony w prerogatywy władzy wykonawczej, żeby łatwiej było rządzić, podatek liniowy, zniesienie abonamentu telewizyjnego, czyli sprywatyzowanie RAI, no również i z tego powodu, że jak sądzi Meloni, właściwie wszyscy, cała prawica, RAI bezwstydnie popiera lewicę i trzeba z tym skończyć, bo jeśli chce to dalej robić, to nikt nie robi tego za pieniądze obywateli, bo telewizja publiczna należy do wszystkich. Dalej, powstrzymanie czy kontrolowanie imigracji. Wczoraj na przykład znowu 800 uchodźców tutaj przybyło, więc w jakiś sposób chcą te sprawy, ta koalicja centroprawicowa uregulować. Duży nacisk położony na porządek na ulicach, którego nie ma. Ulice włoskie stają się coraz bardziej niebezpieczne. No i punkt, który jest wspólny dla wszystkich właściwie biorących udział w tych wyborach, to jest pomoc obywatelom w regulowaniu rachunków za energię, bo te są ogromne. I tutaj wszyscy są właściwie, znaczy różni się sposób, jak to zrobić, czy się zapożyczyć, czy nie. No ale generalnie to wszystko są takie trochę teorie ekonomiczne Robin Hooda, że zabrać bogatym, dać biednym, co nie jest wcale takie proste. No ale to jest akurat wspólne dla wszystkich, że wszyscy mówią, pomożemy wam w spłacie rachunków, bo
i
te
to
są...
już nie ma różnic, panie redaktorze, tak. Na koniec, czy Giorgia Meloni to polityk charyzmatyczny?
No z całą pewnością, z całą pewnością. Jak mówię, bardzo ją podziwiają Włosi za to, że jest konsekwentna. Nawet przyznają to jej ideologiczni czy polityczni przeciwnicy, wrogowie, że jest szalenie konsekwentna, jest dynamiczna, nie zmienia zdania i jeśli trzeba, potrafi uderzyć pięścią w stół albo torebką jak pani Thatcher.
Wyniki wyborów poznamy w niedzielę wieczorem, w niedzielę oczywiście również wybory, w poniedziałek mniej więcej, jak rozumiem, wszystko będzie jasne, kto rządzi z jaką większością i w poniedziałek, mam nadzieję, w poranku wnet uda nam się to posunąć razem z Piotrem Kowalczukiem, korespondentem Polskiego Radia i Tygodnika do Rzeczy w Rzymie. Redaktorze, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I do usłyszenia. My jakąś krótką piosenkę mamy. Mamy krótką piosenkę i to jeszcze włoską do tego, a zaraz potem przechodzimy do spraw polskich, bo i także do spraw obronności, bo dzisiaj poranek, o czym państwu nie zdążyłem powiedzieć, będzie pod znakiem wojska i wojskowości. A więc czas, start. A teraz gościem Radia Wnet Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony narodowej, senator Rzeczpospolitej. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam pana redaktora i wszystkich słuchaczy.
Rosja się mobilizuje, dochodzą kolejne zdjęcia, że w zasadzie mobilizacja obejmuje wszystkich, tych, którzy mają doświadczenie, tych, którzy nie mają doświadczenia. Mówi się, że Rosja chce w tym rzucie około 1 000 000 żołnierzy zmobilizować. Co to oznacza dla Ukrainy, co to oznacza dla polskiej obronności, panie ministrze?
To widać jednoznacznie, że te działania Putina, które realizuje od 24 lutego, one nie przynoszą oczekiwanego z punktu widzenia Kremlu efektu, rezultatu, więc tutaj to można odczytywać jednoznacznie jako też porażkę tej polityki, tych działań, które były podejmowane przez ostatnie miesiące. Przypomnę, że Rosja chciała praktycznie w ciągu kilkudziesięciu godzin, kilku dni zająć między innymi nie tylko znaczne tereny na wschodzie Ukrainy, ale również i stolicę, również Kijów, osadzić tam jakiś marionetkowy rząd zależny od Kremla. To się nie udało. I przypomnę również, że w tym wymierna pomoc była ze strony Łukaszenki, no bo to cały ten atak na odcinku północnym w kierunku Kijowa, to szedł właśnie ze strony Białorusi. I dzisiaj widać jednoznacznie, że armia rosyjska po pierwsze była bardzo mocno zaskoczona, po drugie nie była odpowiednio przygotowana i ten kolos na tak zwanych glinianych nogach, o którym mówi się, czy mówiło się wcześniej za czasów PRL-u, czy za czasów Związku Sowieckiego, dzisiaj też jednoznacznie pokazuje, że te miliardy rubli, które szły na uzbrojenie, na armię, one były albo rozkradane, albo marnotrawione, albo defraudowane i to pokazuje dzisiaj armię rosyjską.
Co to oznacza? Jeszcze wrócę do tego pytania dla polskich sił zbrojnych. Czy to jest jakiś sygnał, że powinniśmy my także bardziej, w sposób bardziej wytężony modernizować albo przygotowywać się do jakiejś bardziej daleko idącej pomocy dla Ukrainy? Jak to jest analizowane w polskim Ministerstwie Obrony Narodowej?
Dzisiaj ten konflikt na Ukrainie, ale dzisiaj, ale również i od samego jego początku pokazuje kierunki, w jakim powinien podążać kraj flankowy, flanki wschodniej Sojuszu Północnoatlantyckiego, tak duży, z takim dużym potencjałem jak Rzeczpospolita Polska. I te działania, które są podejmowane, absolutnie są nakierowane na zapewnienie bezpieczeństwa Polsce i Polakom. I słusznie między innymi wskazywał pan premier Jarosław Kaczyński, jeszcze kierując Komitetem do Spraw Bezpieczeństwa, że chcesz pokoju, bądź przygotowany na wojnę. Te zbrojenia, które są podejmowane, one mają mieć charakter przede wszystkim zapewniający bezpieczeństwo i obronę, ale również i odstraszający w stosunku do potencjalnych agresorów.
Tylko czy my chcemy Rosję odstraszać u siebie, czy też na Ukrainie? Czy ta groźba rzucenia na front kilkuset tysięcy więcej żołnierzy, nie wiemy w jakim czasie, no ale analitycy mówią wcześniej, że to jest jednak groźne, że to nie jest tylko, to nie będą ludzie, którzy będą jak w piosence o Czapajewie iść z kałasznikowami, tylko jednak to uzwolni pewne siły, to pozwoli Rosji na wydatne wzmocnienie frontu, czy to spowoduje, że Polska w jeszcze bardziej wymierny sposób będzie Ukrainie pomagać.
Panie redaktorze, to są dwa obszary, które należy rozpatrywać łącznie, bez wątpienia, bo z jednej strony zbrojenie i zapewnienie bezpieczeństwa i tutaj te działania, które są związane z rozbudową armii, ze zwiększaniem potencjału osobowego, liczebności, ale również zakup nowoczesnego sprzętu i nie w takich ilościach homeopatycznych, tylko w takich znaczących z punktu widzenia obronności. Ale z drugiej strony ta permanentna pomoc, która jest ze strony polskiej realizowana na rzecz Ukrainy, armii ukraińskiej. My już od samego początku tego konfliktu, nawet jeszcze przed 24, przekazywaliśmy uzbrojenie, przekazywaliśmy amunicję, wspieraliśmy bardzo mocno. Ale proszę pamiętać o jednej jeszcze bardzo ważnej kwestii, która oprócz tego wymiaru materialnego jest szczególnie istotna, to dyplomacja. Bo tak wiele dla sprawy ukraińskiej, jak zrobił chociażby prezydent Andrzej Duda, czy premier Mateusz Morawiecki, czy minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, ci panowie przecież cały czas jeżdżą po Europie i po świecie i cały czas nie dają zapomnieć liderom świata demokratycznego o tym, że za polską wschodnią granicą toczy się regularna wojna, wojna na wyniszczenie narodu ukraińskiego. I dzisiaj dyplomacja jest szczególnie ważna. Gdyby nie zaangażowanie strony polskiej, gdyby nie takie również pobudzanie do działania naszych partnerów w ramach Unii Europejskiej czy w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, na pewno w Ukrainie nie byłoby tyle uzbrojenia, tyle donacji, środków finansowych
Panie
i tej pomocy.
Ministrze, tajemnicą polityczną jest to, że w tej chwili w NATO dyskutuje się o tym, czy nie dać jeszcze więcej sprzętu i to lepszego sprzętu Ukrainie, także tego ofensywnego z myśliwcami, chociażby z nowoczesnym lotnictwem. Czy Polska jest gotowa uczestniczyć w tego typu planach? Już u nas mówiono bardzo głośno możliwej donacji czołgów 90 PT-91 twardy, czyli głębokiej modernizacji czołgów T-72. Czy to jest rozważane, czy nie jest rozważane, panie ministrze?
Panie redaktorze, my dokonaliśmy kilkunastu już donacji, dokładnie 15 donacji, jeżeli chodzi o nasze możliwości pomocy, wsparcia dla Ukrainy. Proszę o wybaczenie, ale to załączniki do tych decyzji Rady Ministrów mają niejawny charakter, one mają gryf tajny.
O to nie pytam, co, w jakiej ilości i kiedy pojechało, ale pytam, czy będzie 16 donacja.
Panie redaktorze, one są i to my jesteśmy w stałym kontakcie ze stroną ukraińską i my cały czas rozpatrujemy te prośby, te oczekiwania, które strona ukraińska realizuje. Proszę również pamiętać o jednej kwestii, że praktycznie cała pomoc dla strony ukraińskiej, ona się odbywa przez za pośrednictwem Polski. To wszystkie te kraje, a jest ich już grubo ponad 40 z całego świata, które pomagają Ukrainie, one realizują swoje zobowiązania, swoje donacje właśnie za pośrednictwem naszego hubu, który jest jedynym
Rzeszów.
Krajem, który udostępnił taką możliwość.
Lotnisko Jasionka w Rzeszowie. Panie ministrze, Wojciech Truchowicz, gościem Radia Wnet. Pytanie o modernizację polskich sił zbrojnych. Czy decyzja Putina, mobilizacja wojskowa, te groźby użycia broni jądrowej na Ukrainie i chyba nie tylko. Czy to przyspieszy modernizację polskich sił zbrojnych? Czy szybciej dojadą amerykańskie Abramsy? Czy szybciej pojawią się koreańskie czołgi K2, a potem w tej modernizacji polskiej K2PL? Czy to jakkolwiek przyspieszy harmonogram modernizacji?
Panie redaktorze, absolutnie tak. My z naszymi partnerami rozmawiamy na temat tych dostaw jak najszybszych i to jest fakt. I my też, proszę pamiętać, że oprócz tego, co dziś zamawiamy, my prowadziliśmy szereg zamówień, które są w trakcie realizacji, bo chociażby na przykład już w październiku na wyposażenie polskiego wojska wchodzą zestawy bezzałogowe Bayraktar, które tak wyśmienicie sprawdzają się na Ukrainie, a które tak jeszcze w zeszłym roku, gdy zamawialiśmy, były krytykowane przez naszą opozycję. Już w czwartym kwartale tego roku na wyposażenie polskiego wojska wchodzą zestawy baterii rakiet Patriot, które będą też wymiernym wzmocnieniem obrony
przeciwlotniczej, przeciwrakietowej, przeciwlotniczej. Panie ministrze, a jeszcze kwestia czołgów. Ja wiem, że czołgi to nie jest najważniejsze, ale istotne, jak na Ukrainie cały czas bardzo istotny komponent sił zbrojnych, bo prezydent Ukrainy właśnie o czołgi bardzo często apeluje, równie często jak jako myśliwce chociażby. Czy na przykład czołgi koreańskie już będą w tym roku w Polsce, czy trzeba będzie na niej dłużej poczekać?
Według ustaleń pomiędzy stroną polską, białoruską i koreańską. Te pierwsze dostawy mają się rozpocząć już pod koniec 2022 roku, więc na przełomie roku bez wątpienia już ten sprzęt koreański będzie wchodził na wyposażenie polskiego wojska.
Panie ministrze, Wojciech Skurkiewicz, gościem Radia Wnet, ale też senator Prawa i Sprawiedliwości. Dwa pytania o politykę. Odbyło się wczoraj ważne spotkanie władz partyjnych. Tam dyskutowano o kształcie rządu, dyskutowano, kto ma być premierem, kto ma być wicepremierem. Jakie odgłosy do pana ministra doszły z tego spotkania? Pan minister jest dobrze poinformowany, czy słabo poinformowany w arkanach partyjnych?
Panie redaktorze, nie mogę uczynić zadość oczekiwaniom pana redaktora, bo po pierwsze nie uczestniczyłem w tym spotkaniu, po drugie nie znam agendy również tego spotkania, które odbywało się na ulicy Nowogrodzkiej w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości. Bez wątpienia jednym z kluczowych elementów tego wczorajszego spotkania to była kwestia wyborcza i przygotowania do wyborów parlamentarnych, które odbywają się w przyszłym roku, raz, i dwa, ustawy, która jest w Sejmie, a która jest związana z wydłużeniem kadencji samorządu, tak, żeby nie kolidowały wybory parlamentarne.
Co pewnie będzie przyjęte, ale czy tam też była dyskutowana chociażby dyskutowany los pana premiera Morawieckiego, Mateusza? Czy on będzie, czy nie będzie premierem? To też był temat namysłów i rozmów?
Panie redaktorze, to są absolutnie spekulacje, wyłącznie spekulacje dziennikarskie, bo nie przypominam sobie, żeby ktokolwiek z kierownictwa partii czy rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel komunikował czy wypowiadał się w tej sprawie.
Ja od pana ministra oczekuję tajnych informacji, a nie tych oficjalnych.
Panie redaktorze, premier Mateusz Morawiecki naprawdę robi wyśmienitą pracę, kierując pracami rządu, i tutaj dzisiaj o godzinie 10 mamy posiedzenie, cotygodniowe posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowym.
Czyli tu zmiany nie będzie na stanowisku premiera.
Więc nie wydaje mi się, żeby tutaj cokolwiek się wydarzyło i zmieniło w najbliższym czasie.
A wicepremier Jacek Sasin, bo tu jest, zdaje się, konflikt, i jak podają media, premier zażądał albo dymisji, albo utemperowania swojego krnąbrnego wicepremiera. Jaki będzie los premiera
Sasina? Ale to też ja bym też w ten sposób tego nie rozpatrywał. Jacek Sasin jest odpowiedzialny za bardzo ważny obszar. Bardzo blisko współpracuje z panem premierem, z panią minister Moską, jeżeli chodzi o ten kryzys węglowy, z którym bez wątpienia mamy dziś do czynienia, bo te ceny, które pojawiają się na rynku, są bardzo wysokie.
Jacek Sasin radzi sobie z tym kryzysem?
Panie redaktorze, nie mnie oceniać, czy sobie radzi, ale bez wątpienia wszystkie działania, które są podejmowane przez ministra...
Pan minister jest z Radomia. Radom, zdaje się, dostał podwyżkę jako miasto, jako samorząd, podwyżkę cen energii o 900%.
No tak.
Co pan powie swoim krajanom z Radomia?
Tylko proszę pamiętać o tym, bo to też jest taki fałszywy przekaz płynący z radomskiego magistratu. Bo jest podwyżka ceny o 900%, tylko nie zwrócono uwagi na to, że liczba, czy ta energia, ilość energii jest zwiększona o 70%, więc to jest...
No to jest podwyżka, ja to szybko kalkuluje.
Taka platformiana ściema.
No tak, tylko to i tak jest podwyżka, jak dobrze patrzę, o około 500%. To
panie
dużo.
Redaktorze,
jak ja bym dostał 500% więcej prądu, to nie byłbym szczęśliwy.
Panie redaktorze, ale proszę pamiętać o tym, że samorządy też otrzymają w najbliższym czasie niebagatelne środki finansowe. Rząd przygotował te środki finansowe w wysokości 13 miliardów 700 milionów złotych. I te środki finansowe samorządy będą mogły dowolnie przeznaczyć na swoje cele. Między innymi również
na pokrycie kosztów energii.
Panie ministrze, wsparcie tych działań, które wynikają z tych galopujących cen energii elektrycznej. Więc
panie ministrze,
to nie jest tak, że my nic nie robimy.
Panie senatorze, czyli w rządzie nic się nie zmieni. Żadnej trzęsienia ziemi, dymisji wicepremierów, premierów pan nie przewiduje.
Panie redaktorze, nie mam najmniejszej wiedzy w tym zakresie. Za chwilę rozpoczynam pracę w Ministerstwie Obrony Narodowej. Dzisiaj bardzo intensywny dzień, więc tutaj naprawdę proszę być spokojnym. Na pewno, jeżeli będą jakiekolwiek zmiany, propozycje zmian, co mi się nie wydaje, ale na pewno będą osoby odpowiedzialne, czyli Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, a może i sam prezes Jarosław Kaczyński o tym
wrócił.
Komunikować. Tylko na... proszę też nie wchodzić w takie medialne spekulacje, bo mam nieodparte wrażenie, że dziennikarze poszukują, sam wiele lat byłem dziennikarzem, takiego krwawego newsa, że się coś wydarzy.
Jak zwykle my jesteśmy winni, tak jest. Tak,
liczę, że też taka wstrzemięźliwość w tym zakresie będzie.
Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony narodowej, senator Prawo i Sprawiedliwość, był gościem Poranka w Net. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Dziękuję
do
bardzo,
zobaczenia,
życzę miłego dnia. Wszystkiego dobrego.
Godzina 7:48, a my bez piosenki odbiorę Państwu piosenkę, ale na rzecz jeszcze ciekawszych rzeczy słuchają Państwo Radia Wnet. Jest godzina 7:48.
Radio Poranku! Radio Poranku!
Teraz zamiast zespołu The Doors będzie nam mówił, mam nadzieję, nie śpiewał, Michał Patryk Sadłowski, doktor, prawnik, wykładowca akademicki z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry państwu, dzień dobry, panie redaktorze.
Głos jest niski, to dobrze, to przynajmniej będzie lepiej nam słuchać. Pan doktor zajmuje się rosyjskim prawem, rosyjskim państwem. Jak wygląda rosyjskie państwo w dobie mobilizacji? Ten akt, ten dekret, który opublikował Władimir Putin, jego kancelaria, jak on się mieści w ramach prawnych Federacji Rosyjskiej? W ogóle jak w tej chwili wygląda zarządzanie tym państwem?
Znaczy, tak dokładnie to jest ukaz prezydenta. Można powiedzieć, że to jest pewna forma aktu wykonawczego do ustawodawstwa federalnego. Znaczy, powiem tak, i tak jak też specjaliści rosyjscy o spraw wojskowości i mobilizacji wskazują, ustawa to jest jedna rzecz, ukaz prezydenta to jest druga, a praktyka polityczna to jest trzecia rzecz, a praktyka ta, która wyjdzie już, ta wojskowa, to jest czwarta, więc tak naprawdę jesteśmy dopiero w procesie w początkowym i dopiero będziemy widzieć, jak ten proces mobilizacji zachodzi, bo tak naprawdę jesteśmy na takim etapie, kiedy określone osoby fizyczne, tak, obywatele Federacji Rosyjskiej, którzy już służyli w siłach zbrojnych, dostają określone wezwania ustawienia się w jednostkach i co, trzeba przyznać, że na razie dochodzą też do nas sygnały bardzo wiarygodne, że ta mobilizacja jest częściowo wykonywana bardzo sprawnie, bo już samoloty z określonych terytoriów, zwłaszcza wschodniej Rosji, Syberii, Magadanu, Sachalina, one już poleciały do jednostek. Także to jest bardzo, widać, błyskawiczna
akcja. Ale czy znaczy, że to było przygotowane wcześniej, czy jednak państwo rosyjskie ma jakieś takie elementy bardzo sprawnego działania i potrafi, ukaz jest jednego dnia, drugiego dnia już lecą samoloty z poborowymi do jednostek?
Sama dyskusja o konieczności mobilizacji, ona właściwie zaczęła się w środowiskach eksperckich, politycznych, wojskowych w Rosji już na początku marca, kiedy okazało się, że nie da się tymi siłami, którymi rozpoczęto inwazję, zająć Ukrainy, bo przypominam państwu, że siły Federacji Rosyjskiej, które wkroczyły na terytorium Ukrainy, to około 160 tysięcy ludzi. 160 tysięcy ludzi przy tak ogromnym terytorium państwa ukraińskiego, no to jest raczej, było niemożliwością, żeby wykonać tą operację skutecznie, więc wiele osób wskazywało, a zwłaszcza te skrzydło jastrzębi, imperialistów, mocarstwowców, którzy chcieli bardzo szybko Ukrainę pokonać, zniszczyć, że trzeba dokonać mobilizacji, ponieważ bez mobilizacji, czyli takiej wojny sprzed telewizora, no nie da się z Ukrainą realnie walczyć i ta dysproporcja była i właściwie to, co przewidywali eksperci, też to, co docierało do nas z Rosji, no sprawdziło się, tak? Czy na Kremlu zaczęto intensywnie rozważać i przygotowywać się do przeprowadzenia tej częściowej, jak na razie, tak? Częściowa, chociaż to jest tylko z nazwy, częściowa mobilizacja.
A czy to się wiąże z prowadzeniem jakiegoś stanu wojennego, jakiegoś większego rygoru, bo do tej pory często ci imperialiści, ci jastrzębi, jak pan doktor powiedział, narzekali na przykład na 500-ki. 500-ki to jest nazwa osób, które są w wojsku, mają kontrakt i żeby na wojnę nie pojechać, ten kontrakt zrywają. Taka możliwość dalej będzie. Na ile ten ukaz o mobilizacji także wprowadza pewne elementy stanu wojennego do prawodawstwa rosyjskiego?
Władimir Putin jest osobą, bądź co bądź, oczywiście w takich warunkach rosyjskich, bardzo ostrożną i proszę zobaczyć, że sam ukaz jest nazwany jako o częściowej mobilizacji, natomiast są tam mechanizmy ustrojowe, administracyjne, które umożliwiają mu mobilizację nawet do miliona osób. Ja o tym pisałem już kilka dni wcześniej, faktycznie to się dochodzą do tej informacji dość wiarygodne, że faktycznie władze rosyjskie gdzieś w tej liczbie około miliona planują, oscylują, czyli mamy tutaj do czynienia z szerokim planem mobilizacji. Natomiast z tą ostrożnością to jest tak, że Władimir Putin też wysłał pewien sygnał polityczny do Rosjan, do obywateli, do społeczeństwa, że w pierwszej kolejności, jeżeli zajdzie potrzeba, będziemy mobilizowali ludzi, którzy już byli związani z siłami zbrojnymi, czyli najprawdopodobniej to będą osoby z biedniejszych regionów, nie z wielkich miast, osoby, które się wcześniej nie wykupiły, czy mówiąc prosto, nie zapłaciły łapówki, czy osoby, które też osoby nie będą podlegały mobilizacji, takie jak pracujące w uniwersytetach, w administracji federalnej, na przykład w spółkach strategicznych. Więc to też jest sygnał do takiej elity państwowej, że na razie, jeżeli będziecie posłuszni, jeżeli nie będziecie się sprzeciwiać, to wy nie będziecie mobilizowani. Natomiast na razie tutaj nie ma mowy o stanie wojennym, o położeniu wojennym, ponieważ to też bardzo by utrudniło relacje z Zachodem, bo nadal Federacja Rosyjska, Kreml liczy na możliwość negocjacji i nawet pewnego być może zamrożenia tego konfliktu. I pewne ruchy widzimy, że takie są wykonywane, bo ta wymiana jeńców również...
O tym świadczy. To się jednocześnie z jednej strony walczymy z nazistami na Ukrainie i z nazizmem ukraińskim i mobilizujemy 2 miliona ludzi, a z drugiej strony wypuszczamy liderów Azowstalu, no najbardziej takiej prawicowej jednostki ukraińskiej, jaka tylko w tych formacjach występowała. To rzeczywiście dość ciekawe. Panie doktorze, na ile jest tak, że w zasadzie w tej chwili Rosja z jednej strony się mobilizuje, ale jak rozumiem cały czas zgodnie z prawem nie jest w stanie wojny. Cały czas trwa stan jakiejś wojskowej operacji specjalnej.
Tak, bo takie było pierwotne zamierzenie, że my generalnie pacyfikujemy jakieś takie zagrożenie o charakterze terrorystycznym, ekstremistycznym, gdzieś daleko od granic Rosji. Nie jest to wojna, więc cały świat powinien być spokojny. Natomiast obywatele Federacji Rosyjskiej mieli żyć w takim konsensusie, że w zamian za pozbawienie swojej wolności politycznej po prostu mieli zagwarantowane to, że nie uczestniczą w konflikcie. I to jest właśnie sens tej operacji specjalnej. Natomiast teraz już mamy do czynienia ze stopniowym wchodzeniem w wojnę. To jest bardzo istotne.
Ale cały czas Kreml tego słowa nie używa, jak rozumiem oficjalnie.
Na razie tego słowa nie używają, tak. Znaczy, to jest ciekawe, bo w dokumentach państwowych, w wypowiedziach urzędników, działaczy państwowych tego nie ma, ale już w wypowiedziach propagandystów, a to jest dużo. Zaczęło się to po ofensywie charkowskiej, czy w czasie ofensywy charkowskiej, więc być może część frakcji Jastrzębi ustami służb specjalnych wskazuje, że trzeba już powoli ogłaszać tę wojnę, więc też Władimir Putin jest poddany silnemu naciskowi wewnętrznemu.
Gościem Radia Wnet dr Michał Patryk Satłowski, wykładowca akademicki, prawnik z Uniwersytetu Warszawskiego. Panie doktorze, a sama Rosja, pan był na stypendium w Rosji, zanim pana nie wyrzucono parę lat temu. Na ile to wygląda? Ma pan kontakty z elitą intelektualną? Co teraz myśli, no może nie przeciętny, ale no taki lepiej wykształcony, lepiej sytuowany mieszkaniec Moskwy czy Petersburga?
No, większość moich znajomych, czy znaczna część, z którymi miałem kontakt, mam kontakt, wyjechała, uciekła też w ostatnim czasie do Niemiec, do Francji, do Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone szczególnie taką politykę otwarcia teraz też rozpoczynają wobec Rosjan. Natomiast jest tutaj, znaczy znaczna część się boi, znaczna część też po prostu jest w stanie takim, że próbuje zachować swoją rodzinę, próbuje jakoś zabezpieczyć się na te trudne czasy. Natomiast też trzeba powiedzieć wprost, że część ludzi jest po prostu popiera tą politykę albo się po prostu tak godzi na to wszystko biernie, co świadczy, że ta wojna stała się wojną Rosjan, a nie Putina. To jest bardzo brutalna rzecz, ale trzeba sobie zdać sprawę, że poza wielkimi miastami ludność w większości, zdecydowanej większości, ona tą wojnę popiera na różne sposoby.
Element jakiegoś przewrotu, protestów, jak rozumiem, to nie ma żadnej w tej chwili możliwości, nie ma takich nastrojów, żeby przy okazji mobilizacji doszło do masowych demonstracji.
Znaczy, ja od dawna twierdziłem, to się potwierdza, to potwierdzają moi znajomi, analitycy rosyjscy, to też nawet dzisiaj pojawiło się po raz kolejny w takiej rosyjskiej analityce ustami Iwana Timofiejewa, znanego eksperta w Rosji, że no, na razie trzeba po prostu zadusić wszelkie formy protestu, zadusić potencjalną możliwość taką buntu, zwłaszcza społecznego, i zadusić też możliwość pojawienia się kontrelity, czyli zadusić tych, którzy pojawią się we władzy i którzy będą się sprzeciwiali Putinowi i będą mieli alternatywny model politycznej władzy do zaproponowania dla Rosjan. I to jest jakby taki główny koncept Putina polega teraz na tym, że wojnę zwycięży ten, który utrzyma spokój na tyłach i spokój w państwie. Więc to jest teraz bardzo prosta, ale główna filozofia Władimira Putina i to, że Rosjanie też wyjeżdżają poza granicę Rosji, no jest to na pewien sposób teraz dla niego korzystne, no bo jeżeli wyjedzie ta masa niezadowolonych, no to kto będzie się w przyszłości buntował? Natomiast oczywiście...
No to jest... ostatnie pytanie, bo to jest bardzo ważne, czasami mamy 2 minuty. Ta fala, nie wiem, czy można tak mówić, ale chyba fala, bo te korki są wielokilometrowe na różnych granicach Federacji Rosyjskiej, wpuszczać czy nie wpuszczać do Unii Europejskiej, szczególnie granica fińsko-rosyjska jest oblegana.
Znaczy to powiem tak i powiem przewrotnie, tu trzeba spojrzeć na liczby, bo może się okazać, że tak naprawdę te liczby nie są wielkie, bo część osób to była, która już wyjechała, wróciła, załatwia sprawy rodzinne, czy też próbuje wywieźć majątki, natomiast problem jest taki, że to bunt czy przewrót będzie zależał nie od osób, które i tak chcą wyjechać, tylko od tych, którzy naprawdę poczują klęskę Putina, czyli ten twardy jego elektorat i czyli ta większość, która popiera, ona jeżeli dopiero zobaczy klęski, zobaczy tych, którzy wracają w trumnach, ona jeżeli się zbuntuje, to ona obali władzę. Natomiast ta masa, która wyjeżdża, która się teraz sprzeciwia, ona być może będzie taką masą organizacyjną, ale już jak ten bunt zajdzie, więc to też...
Ale jeżeli nie będzie, to nie będzie komu organizować, jak rozumiem.
Częściowo tak, dlatego, bo to jest też ważne, że część opozycji rosyjskiej, w tym ludzie Nawalnego, wzywają właśnie do tego, żeby nie wychodzić na ulicę, żeby właśnie oszczędzać siły, żeby nie trafić do więzienia, nie trafić do armii, tylko właśnie czekać na ten moment, jeżeli Rosja wybuchnie i wtedy ewentualnie zajmować te budynki, czy przejmować władzę. To jest bardzo istotne i niestety widzę, że w polskich mediach bardzo często jest pomijany ten wątek właśnie w krytyce też Rosjan, bo być może to jest słuszna taktyka. No, to też na to trzeba z tej strony spojrzeć.
Jak rozumiem, te namiastki opozycji też jak ona jest, taka jest, no ale powiedzmy, że jest to opozycja realna, nie wiem, czy tak bardzo Polsce sprzyjająca, bo też jest opozycja może liberalniejsza, ale też imperialna, Nawalny Krymu nie zamierza oddawać chociażby, tak, więc jakby to też jest taki element, aspekt, którym warto pamiętać, ale ta opozycja, jaka jest w Rosji, mówi w tej chwili nie demonstrujcie.
Znaczy ona jest bardziej złożona, natomiast tam wydaje mi się ta opozycja silna, ludzie Nawalnego, na przykład Iwan Żdanow wypowiedział się w ostatnich dniach, że my popieramy wszelkie formy protestu, ale jeżeli chodzi o wyjście na protesty, to my nie zachęcamy. Ale to jeszcze jest jasny sygnał, że my oszczędzamy siły i to jest też logiczna taktyka, bo reżim Władimira Putina działa teraz maksymalnie, żeby zniszczyć wszelkie formy protestu, więc faktycznie być może teraz nie jest ten moment na bunt. Natomiast jeżeli ta sytuacja się pogorszy, szczególnie zimą, wiosną, może to będzie ten czas.
To już na koniec wpuszczać czy nie wpuszczać? Wrócę do tego pytania na granicy, bo to chyba tylko na Unii mamy wpływ, czyli głównie granica fińsko-rosyjska.
Znaczy, ja zawsze mówiłem, że na pewno trzeba wpuszczać tych i pomóc tym, którzy współpracowali wcześniej z Unią Europejską, z państwem polskim, takich osób jest dużo, takie osoby mają rodziny.
Ale też Polska wydała przecież kilkaset w tym roku wiz humanitarnych, bo wiz turystycznych nie wydajemy od początku wojny.
Tak, natomiast nie, Polska wydała, natomiast też nie jest to jeszcze proces zakończony. Ja sam znam wiele przypadków, że to jest też proces trudny, bo proszę sobie... Wszyscy pamiętamy o wielkim wydaleniu naszych dyplomatów z Moskwy z pewnych ograniczeń, tak? Więc tutaj musimy dokonać bardzo ścisłej selekcji, więc ta pomoc musi być. Oczywiście wizy turystyczne, ja mówię tak, żadne wizy turystyczne powinny być zlikwidowane, zamrożone, bo to nie jest ten czas. Natomiast ci wszyscy, którzy do tej pory współpracowali z państwem polskim, którzy mają rodziny, tym osobom powinno się po prostu pomóc, tak? I to jest bezwzględna rzecz.
Powiedział dr Michał Sadłowski, który był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę. Na zegara godzina 8:01, czas na serwis informacyjny.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
Reklama.
No to tak, wielka wyprawa Radio Wnet. Pierwsza część to była północ, a teraz jedziemy na południe w kierunku Morza Czarnego i Adriatyku. Tam jeszcze jest resztka lata, ale nie o pogodzie będziemy Państwu opowiadać w czasie drugiej części naszej wielkiej wyprawy, a o polityce, o kulturze i o życiu codziennym. Ponad miesiąc, nie tylko przygoda dziennikarska, nie tylko przygoda radiowa, ale mam nadzieję też wielka przygoda dla słuchaczy Radia Wnet. Zachęcam do słuchania Radia Wnet i wielkiej wyprawy.
Sponsorem wspierającym jest grupa PZU.
Po reklamie.
Wiadomości Wnet.
Dzień dobry, minęła 8, jest piątek, 23 września. Zapraszam na wiadomości Radia Wnet, Ignacy Bojaryn.
Wiadomości Wnet.
W 4 okupowanych przez Rosję ukraińskich obwodach rozpoczęły się od godziny 7 naszego czasu pseudoreferenda w sprawie przyłączenia tych terenów do Rosji. Zdaniem Kijowa działania Moskwy zamykają drogę do dyplomatycznych rozwiązań. Plebiscyty odbywają się w obwodach donieckim, ługańskim, chersońskim i zaporowskim z inicjatywy okupacyjnych władz tych regionów. Głosowania mają potrwać do wtorku zarówno na okupowanych terytoriach, jak i w Rosji. Jednak ani społeczność międzynarodowa, ani tym bardziej Kijów nie uznają legalności działań Moskwy. Prezydent Wołodymyr Zełenski ocenił zapowiedź referendów jako eskalację sytuacji. Czeczeński przywódca Ramzan Kadyrow ogłosił, że w autonomicznej republice nie zostanie przeprowadzona mobilizacja, bo przekroczono 254% planu. Od środy w Rosji prowadzona jest tak zwana częściowa mobilizacja, w ramach której na front na Ukrainie ma zostać wysłanych 300 tysięcy dodatkowych żołnierzy. Minister obrony Siergiej Szorgu przekonuje, że chodzi tylko o 300 tysięcy, jednak według niezależnych rosyjskich mediów tajna klauzula prezydenckiego dekretu pozwala zmobilizować do 1 000 000 osób.
Tu widać jednoznacznie, że te działania Putina, które realizuje od 24 lutego, one nie przynoszą oczekiwanego z punktu widzenia Kremlu efektu, rezultatu, więc tutaj to można odczytywać jednoznacznie jako też porażkę tej polityki, tych działań, które były podejmowane przez ostatnie miesiące.
Mówił w Poranku Wnet Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony narodowej. W połowie września Kadyrow ogłosił, że szefowie rosyjskich regionów powinni prowadzić samomobilizację, nie czekając na ruch Kremla. Czeczeńskie władze od początku wojny mocno naciskają na kontynuowanie inwazji i chwalą się udziałem swoich sił na ukraińskim froncie. Prawa ręka Putina, minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow, oskarżył świat o rusofobię, a następnie opuścił forum Rady Bezpieczeństwa ONZ. Po raz pierwszy od 24 lutego, czyli od wybuchu wojny na Ukrainie, główni gracze tego konfliktu, czyli Rosja, Ukraina, ale także Chiny i USA, będą mieli okazję usiąść razem przy okrągłym stole na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku. Już na samym otwarciu posiedzenia sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres potępił rosyjskie plany aneksji terytorium Ukrainy i stwierdził, że Rosja jest winna większości śmierci cywilnych. Podkreślił, że winnymi śmierci ludzi na Ukrainie są Rosjanie bombardujący miasta. Mówił o egzekucjach, gwałtach i torturach. Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow przybył na debatę spóźniony o 90 minut i został tam tylko po to, by wygłosić swoje przemówienie. Stwierdził, że Zachód pompuje w Ukrainę broń, na oskarżenia o zbrodnie wojenne wysuwane wobec Rosji nazwał propagandą. Dodał też, że Zachód, dostarczając Ukrainie broń i szkoląc jej żołnierzy, stał się stroną konfliktu. We Włoszech centroprawicowa koalicja, zdecydowany faworyt niedzielnych wyborów parlamentarnych, deklaruje pełne wsparcie dla Ukrainy, jeśli obejmie władzę. Szef prawicowej ligi Matteo Salvini ostro skrytykował Rosję. Salvini, który kilkukrotnie krytykował skuteczność sankcji nakładanych na Rosję i wysłanie broni na Ukrainę, w wypowiedzi dla mediów oświadczył, że zmienił zdanie. Powiedział, że jeśli ktoś najeżdża i bombarduje sąsiedni kraj, zmienia to wszystko. Szefowa prawicowej partii bracia Włosi Giorgia Meloni, w sondażach niemal pewna kandydatka na premiera po wyborach, zapewniła, że jeśli stanie na czele rządu, będzie on nadal bezwarunkowo wspierać Ukrainę. Podkreśliła, że Włochy powinny być lojalnym i ważnym członkiem Unii Europejskiej i NATO. Więcej na temat włoskich wyborów mówił w Poranku Wnet Piotr Kowalczuk, dziennikarz do rzeczy.
No, odbędzie się głosowanie, z tym, że tym razem niewybranych zostanie 945 parlamentarzystów, a 600, 400 deputowanych i 200 senatorów, ponieważ zmniejszono liczbę parlamentarzystów o 1/3, żeby sprawniej rządzić, a przede wszystkim, żeby było trochę taniej. Trochę trudno przewidywać to, co się stanie, dlatego że zgodnie z włoskim prawem na 15 dni przed wyborami nie wolno ogłaszać wyników sondaży.
Mówił w Poranku Wnet dziennikarz Tygodnika do Rzeczy Piotr Kowalczuk. Wszystkich rozmów z dzisiejszego poranka można wysłuchać na stronie wnet.fm. No a tymczasem zapraszam na prognozę pogody.
Prognoza pogody.
Dziś, czyli w pierwszy dzień astronomicznej jesieni, Polska pozostanie pod wpływem pogodnego wyżu z centrum nad Śląskiem. Słabe przelotne opady gdzieniegdzie pojawią się już tylko na wschód od linii Wisły. Poza tym spodziewajmy się umiarkowanego zachmurzenia i braku deszczu. Temperatura powietrza dopiero do nadchodzącego weekendu bardzo powoli zacznie wzrastać. Dziś spodziewajmy się od 13 stopni wzdłuż wschodniej granicy do mniej więcej 17 na pozostałym obszarze Polski. Ciśnienie po południu będzie wynosić 1006 hektopaskali. Dziękuję i do usłyszenia za godzinę.
Prognoza pogody.
Wiadomości sportowe.
Wczoraj na Stadionie Narodowym w Warszawie dach był zamknięty, a mimo to Polacy przeżyli bardzo, bardzo zimny deszcz, a tak naprawdę zimny prysznic. Reprezentacja Polski przegrała z Holandią 0-2. Bramka najpierw dla Holandii 14 minuta Gakpo, a później w 60 Bergwijn. W trzeciej minucie Komprins musiał opuścić boisko na noszach, gdyż zderzył się z Linettym i holenderski gracz nie mógł kontynuować meczu. Ale mimo to nie zdeprymowało to naszych rywali, wręcz przeciwnie, to nam jakoś zupełnie nie pasowała gra. Szczególnie, że wyszliśmy na to spotkanie z jednym napastnikiem Lewandowskim, a w teorii wydawało się, że wyjdzie dwóch, bo Arkadiusz Milik jest przecież w świetnej formie. I rzeczywiście Milik pojawił się na placu gry tuż po przerwie i chwilę później zmarnował stuprocentową, najlepszą sytuację, jaką mieliśmy w całym meczu. Statystyki są nieubłagane. 43% posiadania piłki naszej reprezentacji przy 57% drużyny holenderskiej. 6 strzałów biało-czerwonych, 11 Holandii, 2 celne, oczywiście 2, które zatrzepotały w bramce Szczęsnego. Jedna żółta kartka właśnie Szczęsnego za atak rękoma na rywala. Mogła to być nawet kartka czerwona. Sam próbował wymierzyć sprawiedliwość. Holendrzy 4 żółte kartki. Pod każdym elementem, pod każdym względem gry w piłkę nożną Holandia była o wiele, wiele lepsza od naszej reprezentacji. Robert Lewandowski po tym meczu powiedział, była niemoc i bezradność w tym spotkaniu. Druga bramka nas dobiła. Kiedy graliśmy w drugiej połowie dwoma napastnikami, wyglądało to nieco lepiej. Dziwne, że druga bramka dobiła naszą reprezentację, a przecież to była dopiero 60 minuta, jeszcze było grubo ponad pół godziny gry, ale rzeczywiście było bardzo, bardzo, bardzo źle, bo nie było odwagi, nie było walki, nie było determinacji, mimo iż na trybunach siedział komplet publiczności, 60 prawie tysięcy, plus oczywiście miliony przed telewizorami, ale egzamin z drużyną Holandii po prostu został zawalony. Czesław Michniewicz powiedział, to wciąż jest plac budowy w odniesieniu do reprezentacji, no tyle, że już za 2 miesiące są Mistrzostwa Świata i może być w Katarze katastrofa budowlana, jeśli tak ma ta budowa wyglądać. Teraz zagramy w niedzielę wieczorem z Walią na wyjeździe w Cardiff. Wczoraj Walijczycy przegrali w Brukseli z Belgią. Belgowie wygrali 2-1 i tabela naszej grupy w Lidze Narodu wygląda tak, że Holandia ma 13 punktów, Belgia 10, Polska 4, Walia 1. Żeby utrzymać się w dywizji A, przynajmniej musimy zremisować na wyjeździe z Walią. Oczywiście mecz meczowi nierówny i to spotkanie w Cardiff może wyglądać inaczej, ale jeśli miałby wyglądać tak jak wczoraj, to będzie fatalnie. Też nie trafił Czesław Michniewicz ze zmianami. Oczywiście Arkadiusz Milik mógł zagrać od pierwszej minuty, zagrał od 46, no ale gdzieś tam później te zmiany były dziwne. Na przykład wszedł Mateusz Łęgowski, 17-letni debiutant, a cały mecz na ławce przesiedział Kamil Grosicki. Grosicki zawsze, ilekroć grał na Stadionie Narodowym, rozgrywał świetne mecze. Aż dziw, że zawodnik, który jest w świetnej formie w Pogoni Szczecin, swojej szansy nie dostał. I tak by można było rzeczywiście wymieniać. Mecz absolutnie zawalony pod każdym względem. To było 33. spotkanie na Stadionie Narodowym. No i bardzo, bardzo nie służy ten obiekt Robertowi Lewandowskiemu. Ostatniego gola strzelił 2 września ubiegłego.